czytając księgi proroka Izajasza. Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham Cię. W dniu zbawienia przyjdę Ci z pomocą. A ukształtowałem Cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom, wyjdźcie na wolność, marniejącym w ciemnościach, ukażcie się. Oni będą się paśli przy wszystkich drogach. Na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko. Nie będą już łaknąć, nie pragnąć. Nie porazi ich wiatr upalny, ni słońce, bo ich poprowadzi ten, co się lituje nad nimi i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. Wszystkie me góry zamienię na drogę i moje gościńce wzniosą się wyżej. Oto ci przychodzą z daleka, oto dam ci z północy i z zachodu, a inni z krainy Sinitów. Zabrzmijcie weselem niebiosa, raduj się ziemią, góry wybuchnijcie radosnym okrzykiem, albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi. Mówił Syjon, Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym obręciu, ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie.
Mówił Syjon, Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Jest to trochę krzyk każdego ludzkiego wnętrza, jak mówiłem swego czasu, a nie zostało to nagrane, poczynając od ojca wiary, od ojca Abrahama, który też niósł krzyż jakby opuszczenia, jakby zapomnienia. Ten krzyż niósł Jezus Chrystus w swojej godzinie, poczynając od ogrójca, jakby opuszczenia, jakby zapomnienia. Ta tajemnica również nas oczyszcza, oczyszcza naszą wiarę. Nasza wiara jest poddana próbie. Czy on rzeczywiście w historii mnie kocha? Nasza nadzieja, nasza ufność. I na to nam wszystkim odpowiada Bóg Ojciec. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, nie zapomnę o Tobie. Znamienne, że jest tu powiedziane o niemowlęciu, o maleńkim dziecku. Bo jak już ktoś jest dorosły, da sobie radę. Z tego wynika, że Bóg Ojciec nas widzi jako niemowlęta. W sferze poznania, w sferze naszych możliwości, że dość kruche mamy możliwości. Dlatego wysyła w nasze wnętrza swego Ducha w Jezusie Chrystusie, obyśmy tylko nie czuli się speszeni, czując się niemowlętami w rozumieniu Pisma Świętego, że musimy nieustannie dojrzewać, wstydzimy się tego. Niepotrzebnie. Bóg mówi, ja Cię widzę jako niemowlę. Ale niemowlę ma jedną intuicję, że jest ktoś, kto się uśmiecha, kto kocha. Żebyśmy tym, który przyszedł do naszego wnętrza, szukali i światła, i naszych możliwości. To jest jedna rzecz, którą Duch Święty dzieli się dzisiaj z nami. Nie jesteś opuszczony, nie jesteś zapomniany. Szukaj mnie, bo ja Cię szukam. Ja Cię już znalazłem. Obyś Ty mnie znalazł. Druga uwaga. Jest to fragment z księgi proroka Izajasza. Nazywany jest księciem wszystkich proroków. Z prorokiem Izajaszem jest może chwilowo, ufam, że chwilowo ten kłopot, że tego proroka uczeni w piśmie w naszych czasach poszatkowali na trzy części, mówiąc o tym, że był prawdziwy pierwszy proto Izajasz, później drugi Izajasz, który działał w niewoli babilońskiej i trzeci Izajasz, który zapowiadał już czasy ostateczne, które zainaugurował Jezus Chrystus, że kolejno działali prorocy ze szkoły proroka Izajasza. Niestety argument na to, że ta księga pochodzi, dodawana była w ciągu upływu wieków przez różnych uczniów ze szkoły Izajasza jest dość argumentacja jest cieniuteńka. Mianowicie jak Izajasz, żyjąc w ósmym wieku przed Chrystusem, mógł idealnie opisywać czasy niewoli, czasy Jezusa Chrystusa i czasy, które na nas dopiero czekają. Ta argumentacja jest cieniutka, bo inaczej każdy z proroków musiałby mówić tylko to, co ma po ludzku do poznania. W tym wypadku chodzi o proroka, mniejsza o to, czy to był jeden z uczniów ze szkoły proroka Izajasza, który żył dwa, trzy wieki później. Ja osobiście, jest mi to obojętne, ale co jest cenne u proroka Izajasza tej części, a chodzi o drugą część proroka Izajasza od rozdziału 40, że tutaj mamy podane zaczątki czterech Ewangelii, klucze, o co chodzić będzie w czterech Ewangeliach. Jeżeli istotnie pisał te księgi, mając jakby ten sam styl, tego samego ducha, drugi Izajasz, deutro Izajasz, to pisząc w niewoli babilońskiej, czy też pisząc o niewoli babilońskiej, niejako powiedział, że dopiero w niewoli babilońskiej, kiedy będzie przekreślona świątynia jerozolimska, świątynia Salomona, dopiero tam Bóg będzie uczył, na czym polega prawdziwy kult Boga, że prawdziwy kult Boga nie polega tylko na liturgii i na składaniu ofiar. Jak to po dziś dzień jest wychowany lud Boży, tylko kult Boga polega na słuchaniu słowa Bożego, które niesie światło i życie, niesie Jego ducha. I w takim stopniu, w jakim ten duch mnie przeniknie, moje życie jest liturgią w pierwszym rzędzie. Jedno jest pewne, że tam w niewoli babilońskiej zrodziła się ta część mszy świętej, które my nazywamy liturgią Słowa Bożego. I że to niestety nam kuleje. Ani kapłani, ani wierni nie przekładają umysłu i serca tak do końca, żeby to odebrać. Wierni, którzy wychodzą z kościoła po mszy świętej, nieraz pytanie, jaka była Ewangelia, mówią, zakłopotaniem, jakaż tam była. Ale pamiętają tylko to, co ksiądz nagadał tak zwanej homilii czy w kazaniu. To jest drama i to jest sukces złego ducha. Pisząc w niewoli babilońskiej, czy o niewoli babilońskiej, tę drugą część proroka Izajasza, pisząc o zaczątkach czterech Ewangelii, o istocie, o sednie czterech Ewangelii, w tym jest cenna ta część. To są cztery pieśni o cierpiącym słudze Jahwe. Chciał powiedzieć, że dopiero cztery Ewangelie nas wyprowadzą z niewoli, z duchowego Babilonu, a Babilonem jest wnętrze każdego człowieka niezbawione przez krzyż i zmartwychwstanie, przez obecność Ducha Świętego. Babilonem jest, i nie gorszmy się, że trzecia część Apokalipsy wyznawców, powiedzmy ogólnie, Kościół nazywa Wielkim Babilonem, Wielką Nierządnicą. A tu chodzi raczej o wyznawców, łącznie z kapłanami, bo oni też są wyznawcami. Ten fragment jest wypowiedziany, może najpierw powiem, jaka jest kolejność omawianych Ewangelii według proroka Izajasza. Najpierw jest Ewangelia Marka i mówi o największym wrogu rodziny ludzkiej, niedocenionym o szatanie, i że Jezus Chrystus przyjdzie jako baranek Boży i w krzyżu odsłoni. Patrzcie, naród wybrany, święci, którzy nie widzieli w sobie grzechu. Po co nam Chrystus? Po co nam ten baranek Boży? Odrzucili tego, który był Bogiem i który dopiero podkładał właściwe treści pod pojęcie Boga. On, ale podłożył treść pod pojęcie człowieka, wyznawcy, wierzącego. Na drugim miejscu jest Ewangelia Łukasza. To mało uwolnić. Jeszcze trzeba napełnić dobrym duchem. Ewangelia Łukasza. I to jest, ten dzisiejszy fragment jest kontynuacją katechezy o setnie Ewangelii Łukasza. wyspy najdalsze, czyli chodzi o kontynenty, że Ewangelia Łukasza będzie dla wszystkich narodów. Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z północy i zachodu, a inni z krainy Sinitów. Zabrzmijcie weselem niebiosa, raduj się ziemią i tak dalej. To jest zaproszenie nas do radości ze względu na powołanie całej rodziny ludzkiej krzyżu chwalebnym do życia Ojcem. Warto zmagać się, pokonując jadłostra biblijne. Ja to mówię, ponieważ niebo mi raczyło dać jadłostręb czysto doczesny, ale mam też jadłostręb biblijny. Mam. Ale muszę go pokonywać, ponieważ zostałem powołany i pokonuję ten jadłostręb. Warto czytać proroka Izajasza w tym okresie pod kątem szukania skarbów. Jakie zdanie jest tu dla mnie skarbem? No klucze do Ewangelii. I sobie te skarby jakoś zaznaczać. No chociażby ten skarb Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Nie, jesteś niemowlęciem, jesteś prowadzony, tylko słuchaj Ojca, zjadaj to słowo. Bo niemowlę ma to do siebie, że nawet gdy jeszcze niczego nie rozumie, co mówi mama, co mówi tata. Niczego jeszcze nie ma możliwości. Ale jak mama się uśmiecha, mama coś mówi, to dziecko się też uśmiecha i bierze życie. Bierze życie. Że życie nie jest w pojęciach. Życie jest w kontakcie. Znany jest ten eksperyment, nie wiem po której wojnie był przeprowadzony, że sieroty maleńkie były podzielone na dwie grupy. Do jednej grupy pielęgniarki, opiekunki uśmiechały się, pieściły te dzieci, wyrażały miłość i te dzieci normalnie się rozwijały, miały apetyt, dobry sen, a inne były traktowane inaczej. Nie wolno było pielęgniarkom, opiekunkom się uśmiechać, nie wolno było żadnych uczuć, pieszczot wyrażać. Zachowały się jak roboty i te dzieci straciły apetyt, straciły senność i ich życie było zagrożone. Eksperyment trzeba było przerwać. Czytać. Zmierzam do tego, że czytać Pismo Święte, proroków, proroka Izajasza. Rozumiem, nie rozumiem. Wiedząc, że Bóg daje życie. Powiedział, że daje życie, to daje życie. On ma rację. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego, albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, ale cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi tak, jak oddają cześć Ojcu. To nie oddaję czci Synowi, nie oddaję czci Ojcu, który go posłał. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli, już usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał życie Synowi. Mieć życie w sobie samym. Przekazał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic uczynić nie mogę. Jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, ale woli tego, który mnie posłał. I dziś i jutro będziemy słuchali i wsłuchowali się w komentarz samego Jezusa do tego znaku, który uczynił, przechodząc na święta Pięćdziesiątnicy do Jerozolimy. Chodzi o ten znak, o którym wczoraj czytaliśmy i który wczoraj przybliżaliśmy sobie, uzdrowienia człowieka, który 38 lat czekał na Jezusa, bo Bóg przez tę chorobę postawił tamę złu, które miało się dziać w jego życiu, a zatem był zbawiany, powiedzmy to, negatywnie, a teraz przyszło pozytywne zbawienie. W Ewangelii Jana po niektórych cudach czy znakach Jezus daje sam homilię, sam interpretuje te znaki. I to jest bardzo cenne, mimo że nam się to wydaje trudne i może dość nudne, mało interesujące. Dzisiaj mamy pierwszą interpretację Jezusa tego znaku. Mianowicie konkretnie chodzi z tego znaku o jeden moment, że Jezus, uzdrawiając w szabat tego człowieka, który był już strzępem ludzkiej wytrzymałości, cierpliwości, który na pewno wolałby śmierć niż w dalszym ciągu dźwigać ten dramat, Jezus po uzdrowieniu powiedział mu: wstań, weź swoje łoże i chodź. I to jest temat. Mimo że Żydzi inaczej rozumieli szabat. Nie wiem, czy ktoś z was był w takim mieście, w takim środowisku, gdzie chodzili ludzie jako reklamy, jako szyldy, niosąc z tyłu i z przodu taką tablicę i coś tam reklamowali. Ja to spotykam rok w rok, ilekroć razy jesienią bywam w górach, żeby co nieco odpocząć, to w Zakopanem po Kropówkach tacy chadzają. Przyznam się ze skruchą, że nigdy nie odczytałem, co oni reklamują. Otóż Jezus, mówiąc: weź swoje łoże i idź, potraktował go jako reklamę, jako znak: idź, 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 będziesz prowokował, a ja później się włączę i będę komentował. Ale ty nie musisz ludzi zaciekawić, szczególnie moich wrogów. Ale szczerze muszę powiedzieć, że przed tą dzisiejszą Eucharystią rano obudziwszy się, a grzechy nie pozwalają mi długo spać, wstałem raniutko, chyba o 3:00, i pierwsze pragnienie, jakie miałem, to odnaleźć jeszcze raz opis tego wydarzenia w formacie Boga Człowieka Marii Waltorty. Bo wczoraj wieczorem troszeczkę sięgnąłem do klasyków biblistów, gdzie widzę, że oni, mówiąc na ten temat, na temat tego uzdrowienia człowieka sparaliżowanego, niektórzy w ogóle pomijają, niektórzy zakłopotaniem coś tam pod nosem wypowiadają o tym poruszeniu przez anioła wody. Jeszcze raz sprowokowali mnie do tego, sięgnij do źródła, które Bóg ci pozwolił uwierzyć. Że musiałem przez Marię Waltortę ingerować i wiele rzeczy powyjaśniać, wydobyć, wyakcentować. I nie poprawiajcie Pana Boga. I istotnie jest to ten tom, księga trzecia, część 3-4, na samym początku. A na okładce Jezus, który przytula odnalezioną owieczkę, jeszcze uwikłaną w krzakach, czyli w grzechach. Przytula do siebie, łatwo odnaleźć i warto sobie przeczytać, jest pełniejszy komentarz. Jezus wyraźnie zaakcentował, że istotnie dział się tam taki cud. Sadzawka była podzielona na dwie części. W jednej sadzawce, ta sadzawka była tuż za bramą owczą, tuż za bramą Jerozolimy, w północnej części świątyni, w sąsiedztwie niejako świątyni. Przez tę bramę owczą wchodziło się, wkraczało się prawie że na teren świątyni. W sadzawce owczej, tuż za murami, był basen, w którym kąpano baranki. Baranki, które miały być składane w ofierze, jako ekspiacja i tak dalej. My to te zwierzęta przed złożeniem w ofierze. Ale była druga część wydzielona, inna, gdzie właśnie gromadzili się ci, których chciałoby się powiedzieć, już był baranek paschalny, był Jezus cierpiący w tych biednych ludziach. Skoro tam były te zwierzęta myte, do tych biednych się ludzie o dobrych sercach składali im datki, ofiary, ale też jest ukazany, sam raz ukazane jest to poruszenie wody, jak jakiś nieszczęśnik rzucił się przed innymi do tej sadzawki, istotnie został uzdrowiony, a ten bohater Ewangelii opisanej u Jana, który 38 lat czeka na uzdrowienie, rozpłakał się, że znowu to nie on, no bo on takich możliwości nie miał. Jezus, widząc płaczącego go, podszedł do niego, wdał się rozmowę. No i to, co dalej, to już wiemy. Chcesz być uzdrowiony, tak? Jezus prostuje się i wtedy, kiedy Jezus prostuje się, on staje. No i o zgrozo, w szabat, weź swoje łoże i idź. Jako reklama. Jako reklama. Dwie rzeczy tutaj Jezus chciał powiedzieć. Ja przez ten fakt nie naruszam szabatu. To ja realizuję szabat, uzdrawiając tego człowieka, a przez niego zapowiadając, dając znak, że to uzdrowienie, które spłynęło na ciebie, jest od Boga, jest darem Boga, jest miłosierdziem Boga. We mnie Bóg Ojciec wstąpił jako miłosierdzie, żeby was wszystkich uzdrowiać tam, gdzie cierpicie. Ja jestem spełnieniem szabatu. Żeby dać pełnię szabatu naturze człowieka, to ja w tym cudzie zapowiadam moją godzinę, godzinę Baranka Bożego, by dać wam odpocznienie. I znamienna rzecz, oczywiście powstał rumor, ponieważ on, widząc, że jest uzdrowiony, wydał okrzyk. Jezus natychmiast zaczął się oddalać szybkim krokiem. Uzdrowiony zaczął krzyczeć za nim, kim ty jesteś, ale został otoczony. Ktoś tam z tego otoczenia powiedział, to jest Mesjasz, który cię uzdrowił. Oczywiście zaczął wykonywać ten rozkaz Jezusa, no ale dopadli go inni święci, którzy nie potrzebowali już zbawienia od Jezusa, którzy już szabat idealnie realizowali. Jezus na przykładzie ich chce powiedzieć, nam zwrócić uwagę na jedną rzecz, że sensacji nie wywołał u tych, u prostych ludzi, owszem, cud, ten znak zbudził sensację, ale u wrogów Jezusa Chrystusa to nie wzbudziło sensacji, że ten człowiek, którego doskonale znali, którego być może dawali datki, nie jego uzdrowienie, tylko że niesie łoże w szabat. Tylko to było dla nich budzące zdziwienie, było sensacją. Jak powiedziałem, że Jezus na tym przykładzie chce powiedzieć, że ludzie widzą w życiu tylko to, co chcą zobaczyć, co naprawdę chcą zobaczyć. Że odbiór rzeczywistości jest selektywny nawet na terenie wiary. Od 2000 lat my poznajemy pewne prawdy w łonie Kościoła selektywnie. Każdy sobie bierze to, co mu odpowiada. Nie bierzemy całości Pisma Świętego. Nie bierzemy apokalipsy, prawdy apokalipsy. Bierzemy to, co jest takie radosne, ciepłe, miłe. Nie chcemy prawdy o kerygmacie negatywnym. O tym, że my możemy praktykować, chodzić do kościoła, ale wewnętrznie być martwymi. Skoro powiedziałem, że mój komentarz, ilekroć Jezus będzie zabierał głos, interpretując znak, który uczynił, co chciał przez ten cud powiedzieć, że on coś znaczy, coś przez ten znak mówi, to oddajmy głos samemu Jezusowi, ale czytajmy jeszcze raz sami. Tym zgorszonym, ci, którzy się zgorszyli Jezusem Chrystusem, Jezus mówi tak: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie. Gdybym ja jako człowiek nie uzdrawiam. Jeżeli uzdrawiam, to znaczy, że Bóg to czyni we mnie. A ja wam powiadam, że Bóg rzeczywiście we mnie realizuje to, co obiecał przez proroków. Szczególnie poprzez proroka Izajasza. W czterech pieśniach o cierpiącym słudze Jahwe. Że to Bóg przyjdzie, przybierając ludzkie ciało, by stać się barankiem Bożym. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie Syn czyni. To Bóg Ojciec we mnie uczynił ten znak, żebyście odkryli wielką radość, że oto najwyższy czas poznać, kim jest Ten, który nas stwarza. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje na wszystko, co sam czyni. I w gruncie rzeczy tam się powtarza, że w cudzie macie widzieć znak obecniania się Boga. A jeżeli ja, gdybym ja kłamał, kim jestem, że jestem i Mesjaszem, i Synem Bożym, to by Bóg tego znaku nie uczynił. Ja przychodzę dokonywać sądu, ale nie nad człowiekiem grzesznym, tylko sądu nad tym światem demonów, duchów, które was do tej wewnętrznej duchowej śmierci doprowadzają. Zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego. Oczywiście Jezus ma tu na myśli fakt, że wnet po śmierci wstąpi do piekieł, jak to my językiem staropolskim mówimy, wstąpi do otchłani, do czyśca, żeby tym wszystkim, łącznie z prorokami i patriarchami, czekali na zbawienie, żeby ich wprowadzić w życie wieczne do nieba, do Ojca. Ale też Jezus tutaj będzie mówił o pierwszym i drugim zmartwychwstaniu. To, co my nazywamy zbawieniem w sferze naszego ducha, Jezus mówi: ja przez krzyż i zmartwychwstanie przyjdę do Twojego wnętrza, żeby Cię zabrać wewnętrzną śmierć, że nie jesteś w stanie mieć uczynków życia, tak kochać, jak ja kocham. Dokonam sądu nad ludźmi i nad światem demonów. To będzie moja godzina, godzina, która jest niezbędna światu. Ja sam siebie nic nie mogę uczynić. Ja jako człowiek. Wszystko, cokolwiek będę czynił mocą Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Miejcie powód do radości, do szczęścia, a nie do tego, żeby mnie chcieć zabić. Dokładniejszy komentarz Jezusa Chrystusa to czytajcie u Marii Waltorty. Moglibyśmy powiedzieć, że gdyby z innej planety przyszli jacyś mieszkańcy i byli w stanie z nami nawiązać kontakt, zapytaliby nas: a co takiego wielkiego na waszej planecie się zdarzyło w historii waszej planety? To niewątpliwie byśmy powiedzieli: wiecie, ten, który nas stworzył, stał się jednym z nas i przyszedł do nas. Jacy wy szczęśliwi, naprawdę, tak. Tylko słuchajcie dalej, co myśmy z nim zrobili. Tamci go ukrzyżowali, a w naszych czasach inni go zignorowali. Popatrzyliby na nas bardzo dziwnie. To my uciekamy z waszej planety. Amen.